A więc zajmujemy się w tym czasie kazaniem na górze, czyli tym fragmentem Słowa Bożego z Mateusza, z 5 rozdziału, które mówi o tych 8 błogosławieństwach, które zostały wypowiedziane do tych wszystkich, których nauczał Jezus Chrystus, a one są również wypowiedziane do każdego z nas. I dzisiaj zajmujemy się 5 wersetem tego rozdziału, 5 rozdział, 5 werset. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Jak będziesz cichutko, to dostaniesz ziemię. Także nie wiem jeszcze gdzie, ale dostaniesz tą ziemię. W każdym bądź razie, jak już sobie omawialiśmy to i sięgaliśmy do oryginału greckiego, znaczy ja sięgałem, wam tylko przekazywałem to, w tym wszystkich wersetach, gdzie jest użyte błogosławieni, to oryginał mówi szczęśliwi. No ale jakże może być nieszczęśliwy błogosławiony? Więc to jest takie logiczne całkowicie. A więc szczęśliwi pokorni, bo oni odziedziczą ziemię. Dokładnie tak oryginał mówi grecki tego fragmentu Słowa Bożego. Kochani, jest to niezwykle ważne, byśmy zdawali sobie sprawę, że człowiek cichy to jest pokorny człowiek. I dokładnie będziemy analizowali to, dlatego że greckie słowo, które tu jest użyte, praos, ono oznacza, słownik podaje kilka różnych znaczeń, ja zapisałem 5 z nich, takich najbardziej pasujących do tego fragmentu, a więc po pierwsze łagodny, łaskawy, delikatny, życzliwy i uprzejmy. Taki ma być wierzący człowiek, jeśli ma otrzymać ziemię. Także jak będziesz cichutko, jak będziesz łagodny, jak będziesz taki łaskawy, delikatny, życzliwy, uprzejmy, to dostaniesz ziemię. Kochani, w Starym i w Nowym Testamencie i w tej części Pisma Świętego tłumacze używają słowa pokorny. To jest za każdym razem użyte słowo pokorny, dlatego żebyśmy wiedzieli, że takie mniej więcej znaczenie, głębokie znaczenie tego słowa występuje. I w psalmie 37, wersety od 9 do 13 mówią tak, bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Kochani, Słowo Boże pokazuje nam bardzo wyraźnie, że świat ten jest prowadzony według dwóch zasad. Albo jest prowadzony według zasady Boga Wszechmogącego, albo jest prowadzony przez buntownika. Buntownika, który się nazywa szatan, diabeł, smok starodawny, wąż starodawny, także żebyśmy to wiedzieli, że te dwie zasady prowadzenia ludzi to są zasady, które idą po stronie sprawiedliwego, jedynego Boga, albo idą po stronie jego przeciwnika, innych możliwości nie ma. Jeżeli człowiek chce być prowadzony według własnych swoich myśli, według własnych swoich planów, to nie będzie na pewno prowadzony według woli Bożej. A Słowo Boże mówi, że drogi pośredniej, zdania pośredniego pomiędzy tym, co mówi Bóg i co mówi szatan, nie ma. Jeżeli jesteś i opowiadasz się po stronie jakiegoś takiego rozumowego podejścia do tych wszystkich rzeczy, to znaczy, że nie opowiadasz się po stronie Boga. A wszystko, co się nie opowiada po stronie Boga, automatycznie jest po stronie szatana. Żebyśmy to wiedzieli, bo Bóg ukształtował świat, Bóg go stworzył, Bóg ulepił człowieka, tchnął w niego swój własny dech życia i swoje własne prawo włożył do jego serca. Słowo Boże mówi, z waszego wnętrza zabiorę serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I to nie wszystko jeszcze Bóg powiedział. Jest powiedziane, i moje prawa wypiszę na tym mięsistym sercu. Widzimy, na czym to polega? Nie wystarczy mieć włożone serce mięsiste od Boga, ale musisz jeszcze mieć Boże prawa w swoim sercu i Bożymi prawami się kierować. Co ci mówi Bóg? Co ci mówi przez swoje święte słowo? Co ci mówi w proroctwie, które musi się zgadzać z Jego świętym słowem, bo inaczej być nie może? To ciebie obowiązuje. Taka jest prawda, takie są zasady. Jeżeli chcesz żyć w Polsce, no to musisz przestrzegać jakich praw? Rosyjskich, amerykańskich? No polskich praw musisz przestrzegać, prawda? Jeżeli żyjesz w Królestwie Bożym, to jakie tam są prawa? Samo Królestwo Boże mówi, jakie tam są prawa. Boże prawa. Jeżeli chcemy być w Królestwie Bożym, to musimy przestrzegać Bożych praw. Psalm 76, werset 9 i 10 mówi tak. Z nieba ogłosiłeś wyrok. Ziemia zatworzyła się i zamilkła. Gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi. Widzimy, Bóg powstaje wtedy, kiedy są krzywdzeni pokorni ludzie, kiedy są krzywdzeni ludzie, którzy są Jego. Bóg staje zawsze po stronie tych ludzi, którzy przestrzegają Jego prawa. Nie wcześniej, to później, ale zawsze opowie się po ich stronie, zawsze weźmie ich w obronę. I to znajdziemy w Słowie Bożym mnóstwo takich wersetów, które mówią, że Bóg bierze w obronę tych, którzy są Jego. Psalm 147, 5 i 6 werset mówi: Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy. Mądrość Jego jest niezmierzona. Pan podnosi pokornych, bezbożnych, do ziemi poniża. Widzimy? Bóg jest za tymi, którzy są pokorni, którzy są cisi. Taki cichy człowiek, jak tutaj to nasze tłumaczenie Biblii Warszawskiej mówi, błogosławieni cisi. Cichy jest błogosławiony, pokorny jest błogosławiony. Ale jeżeli ktoś nie ma pokory, to oznacza, że ma pychę. A Bóg, jeśli chodzi o stronę postępowania pyszną, to Bóg się pysznym przeciwstawia, sprzeciwia się. A pokornym łaskę daje. Widzimy? My musimy wiedzieć, że tylko pokora powoduje, że jesteśmy po stronie Bożej. Tylko pokora z naszej strony powoduje, że jesteśmy w Bożych rękach. Psalm 149 od 3 do 5 mówi tak. Niechaj w pląsach chwalą imię Jego. Nie grają Mu na bębnie i na cytrze. Bo Pan upodobał sobie lud swój. Pokornych ozdabia zbawieniem. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Widzimy dwa wersety, które otaczają to sedno sprawy, które tu jest podkreślone. Pierwszy z tych wersetów mówi o tym, żeby uwielbiać Boga. I ostatni z tych wersetów mówi również, żeby uwielbiać Boga. A pomiędzy jest powiedziane, bo Bóg upodobał sobie lud swój i pokornych ozdabia zbawieniem. Widzimy? Więc Bóg wybiera lud, to Bóg znajduje nas w tym świecie, to nie myśmy szukali Boga, tylko myśmy mieli w sercu jakieś tam pragnienie, jakieś oczekiwania, czegoś naprawdę szukaliśmy, ale to nie myśmy Boga znaleźli, to Bóg znalazł nas. I kiedy nas znalazł, to Słowo Boże mówi, to z tych wszystkich, których znalazł, wybrał pokornych. I co zrobił? I ozdobił ich zbawienie. Jeżeli chłopak znajduje dziewczynę, to co robi? To ją ozdabia. Kwiatkami ją ozdabia, jakieś inne rzeczy tam jej kupuje, jakieś błyskotki, jakieś tego. Ja powiem tak, dzisiaj to mężczyźni już też i kolczyki noszą i w nosie i w uszach i gdzie tylko, ale kiedyś tak nie było, prawda? A więc to wszystko przyozdobienie było dla kobiety. Dzisiaj mężczyźni są zniewieściali i też zaczynają się tak samo ubierać, ale powiedzmy sobie szczerze, od początku tak nie było, jak Słowo Boże mówi, żebyśmy przestrzegali Bożego prawa. Więc nie o kolczykach chciałem dzisiaj mówić, tylko chciałem powiedzieć, że Bóg przyozdabia zbawieniem, czyli ozdabia nas, zbawieniem nas ozdabia, ale kogo z nas ozdabia zbawieniem? Pokornych. Tylko pokornym. Moglibyśmy powiedzieć, no jak, to zbawienie nie jest darmo z łaski, tylko dla pokornych? No oczywiście, że tak. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, więc jak Jezus Chrystus na górze mówił kazanie, to jest ten właśnie 5 rozdział Mateusza, to tam wypowiedział tych 8 błogosławieństw do ludzi i Bóg przez Jezusa Chrystusa tak bardzo wyraźnie, albo Bóg w Synu Bożym, tak bardzo wyraźnie wypowiedział się, że zbawienie jest dla pokornych. Bo Słowo Boże mówi, niektórzy ludzie są tacy pyszni, wynoszą się i mówią bez łaski. No bez łaski to nie ma zbawienia. No musimy wiedzieć, prawda? Musimy to wiedzieć. Łaską zbawieni jesteście. I to nie jest wasza zasługa. Dar to Boży jest. Tak mówi Słowo Boże. Także nie unoś się honorem, mówisz, a bez łaski. No bo Bóg bez łaski ci zbawienia nie da. Dlatego wiedzmy, że Słowo Boże nam bardzo wyraźnie wskazuje, że mamy iść w kierunku pokory. I Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, błogosławieni cisi. Inaczej mówiąc, szczęśliwi pokorni. Chcesz być szczęśliwy? To bądź pokorny. To wtedy dostaniesz i zbawienie, ziemię posiądziesz. A wiesz, co Stary Testament mówił o posiadaniu ziemi? Powiemy sobie za chwilę na ten temat, ale wiedzmy bardzo wyraźnie, że Słowo Boże pokazuje nam, że my mamy otrzymać coś od Boga. Jeśli będziemy pokorni, to coś od Boga otrzymamy. Darmo z łaski, ale otrzymamy, jak będziemy pokorni. Także pamiętajmy, to musimy razem połączyć. W tym fragmencie Słowa Bożego dziedziczą ziemię albo posiądą ziemię jest użyte greckie słowo kleronomeo. I ono niby nic nie znaczy, ale ono dokładnie oznacza dziedziczyć albo brać w posiadanie. Takie dwa znaczenia tego słowa są tutaj dokładnie użytego. W Starym Testamencie ono jest użyte w kilku wersetach Starego Testamentu, 4 Mojżeszowa, 14 rozdział, 30 i 31 werset i tu jest powiedziane, nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Znacie tą sytuację? To jest ta sytuacja, kiedy naród izraelski już był przy tej ziemi obiecanej, wywiadowców posłali, a ci wywiadowcy nagadali takich rzeczy, że naród izraelski chciał ukamionować Mojżesza i Aarona i wracać do Egiptu, bo tam wielkoludzi żyli i to nie było możliwe w ogóle zdobyć tej ziemi. Jedynymi ludźmi, którzy odwodzili Izrael od tego, żeby zawracać, to byli ci dwaj mężowie Boży, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nuna. Tych dwóch mężów Bożych mówiło, przecież to Bóg nas tutaj przyprowadził, więc możemy iść, nie musimy się bać tych wielkoludów. Nie musimy iść, w ogóle się obawiać. Skoro Bóg nas tu przyprowadził, to nie po to, żebyśmy z ich ręki zginęli. Bóg już posłał na nich strach i oni mają strach przed nami. A oni sami się przestraszyli, bo ktoś ich nastraszył, prawda? A kto ich nastraszył? Wiadomo, kto? Szatan. Psalm 37, wersety od 8 do 11 mówią tak. Zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości, nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Także jakbyś miał się gniewać, gdybyś miał być zapalczywy, to nie rób tego, bo to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Więc widzimy, że jeśli chodzi o to dziedzictwo, które naród izraelski miał otrzymać, który Stary Testament podkreśla tą ziemię, to jest powiedziane o ziemi obiecanej. I to jest wyraźnie o tym powiedziane. Izajasz 57:13 mówi, gdy będziesz krzyczeć, nie wybawią cię twoje ohydne bożki. Wiatr je wszystkie uniesie, zabierze powiew. Lecz kto na mnie polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę. Widzimy? Tu są te obietnice na ziemi dla ludzi, błogosławieństwo, jeśli będą pokorni. I jeszcze jeden fragment, to jest Izajasz 60, rozdział 21, werset. Mówi, a twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwi, na wieki posiądą ziemię, jako latorość zasadzona przeze mnie, dzieło moich rąk, aby się wsławić. A więc widzimy, że Bóg jakby w Starym Testamencie pokazuje, że to posiadanie ziemi to jest to wszystko, co na tej ziemi Bóg może dać dla ludu swojego. Dziedzictwem w ogólnym znaczeniu Starego Testamentu to ziemia dla Izraela. Ale to również jest naród izraelski, to też jest dziedzictwo. I to Stary Testament również podkreśla. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, od 6 do 10 mówi tak. Czy Panu tak odpłacicie, ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On Ojcem Twoim, Stwórcą Twoim? Czy nie On Cię stworzył i utwierdził? Wspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń. Zapytaj Ojca Twego, a oznajmi Ci starszych Twoich, a powiedzą Ci. Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludu według liczby synów izraelskich. Gdyż dziełem Pana jest lud Jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem, znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zwodzeniu pustyni, otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Widzimy, dziedzictwo Boże to jest naród izraelski. Sam ich wybrał, znalazł ich na pustyni, po prostu na pustyni. I wybrał ich i ich właśnie poprowadził, widzimy w jaki sposób, jak tu jest wspaniale opisane. Psalm 33, od 12 do 20 wersetu jest powiedziane tak. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Widzimy, lud, na dziedzictwo wybrał lud. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich, nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie, koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. Widzimy, jak Dawid dokładnie opisuje to, co to znaczy, że lud Boży jest dziedzictwem Bożym. Jeżeli jesteś znaleziony przez Pana, jeżeli jesteś postawiony w Kościele Bożym, to jesteś Bożym dziedzictwem. To On cię znalazł, to On ciebie przydzielił do tego miejsca, to On cię tu przyprowadził. Bez Jego woli nie znalazłbyś się na tym miejscu. Bez Jego woli nie poznałbyś Jego Królestwa. To tylko przychodzi objawienie Ducha Świętego. Przychodzi Duch Święty, który wyjaśnia. Kto przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie? Duch Święty. Duch Święty, którego ja wam poślę, Jezus Chrystus powiedział. On przekona. On przekonuje. On przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I to jest właśnie to, że dzięki pokorze człowiek jest uznawany za Boże dziedzictwo. Bóg ma dziedzictwo w Białej Podlaskiej. I to jest bardzo ważne. Oczywiście Bóg też szanuje i bardzo ceni, podaje je dla wszystkich ludzi, szanuje prawo swoje, słowo swoje, prawda? I w 5 Mojżeszowej, 34 rozdziale, 4 do 6 wersetu jest powiedziane, bo słowo Pana jest trwałe. A wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo. Pełna jest ziemia łaski Pana. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Widzimy, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że całe niebiosa uczynił Pan słowem swoim. I całe ich wojsko, cały zastęp niebiański uczynił Pan poprzez swoje słowo. Powiedział słowo i rzeczy się stały. I do tego wszystkiego to się dzieje na podstawie Jego słowa, a więc bardzo ważnym dziedzictwem dla wierzącego człowieka jest Jego słowo. Dlatego musimy Słowo Boże cenić. Dlatego też szatan robi tyle zachodu, tyle starań, żeby w jakikolwiek możliwy sposób odwieść człowieka od jego Słowa, od Bożego Słowa. Żeby człowiek nie czytał, żeby miał tyle zajęć, nawet da ci pieniędzy, żebyś zdobył te pieniądze, żebyś zapomniał o Słowie, żebyś nie miał czasu czytać Słowa. Jeżeli nie masz czasu czytać Słowa, to musisz wyciągnąć jeden wniosek, że jesteś już zaatakowany przez diabła. To jest bardzo proste. Jeżeli nie czytasz Słowa, jeżeli minął tydzień, a ty przez 5 minut poczytałeś tylko Słowo Boże, to znaczy jesteś pod atakiem diabła. On ciebie atakuje. Jeśli masz tyle pracy, jeżeli masz tyle choroby w sobie, jeżeli masz tyle problemów w swoim życiu, że nie czytasz Słowa Bożego, to jesteś zaatakowany przez diabła. Żebyś wiedział, bo to jest dziedzictwo Boże dla ludu Bożego. Dzięki czemu stworzony został cały świat, wszechświat? Dzięki Słowu? Bożemu Słowu. Dzięki czemu powstałeś ty i ja? Dzięki Słowu Bożemu. Dzięki czemu jesteśmy uzdrowieni? Dzięki Słowu Bożemu. Widzimy? Dzięki czemu żyjemy? Dzięki Słowu Bożemu. Widzimy, jakie ważne jest Słowo Boże? Jeżeli odrzucamy Słowo Boże, to odrzucamy samego Boga. Bo w Jana na samym początku, w 1 rozdziale, w 1 wersetach już jest powiedziane, że Słowo przyszło na świat, a tym Słowem był Bóg. Bogiem było Słowo. Bogiem było Słowo. Dlatego wiedzmy, że bez Bożego Słowa żyjemy bez Boga. Po prostu bez Boga. Dlatego jeśli chcesz się ratować, jeśli chcesz mieć zwycięstwo, to w pokorze sięgaj po Boże Słowo. Masz różne wydania. Masz malutkie wydania, takie, że tam w jednym ręku zmieścisz. Masz większe wydanie, tak jak to, które ja używam, prawda, takie trochę większe. A tu mamy jeszcze większe. Widzicie, jakie ładne? Nawet takie możesz czytać. Takie duże nawet możesz czytać. Widzisz, jak Bóg daje możliwości każdemu z nas. Masz mnóstwo tłumaczeń Słowa Bożego. I tylko niektóre z nich są niewłaściwe. A reszta wszystkie są właściwe. Takie słowo czy takie słowo użyte, ale w tym samym kierunku skierowuje ciebie. Abyś był blisko Boga. Abyś był, będąc blisko Jego Słowa, był blisko Boga. Niektórzy ludzie w przeszłości, ja pamiętam, tak szanowali Słowo Boże, tak go szanowali, tak go pielęgnowali, tak przecierali kurz, że nie mieli czasu czytać go. Ale Słowo było w wielkim szacunku. Niektórzy nawet przechodząc koło Słowa klękają na chwilę. Ale zapytaj, czy go czytają. I tu jest problem. Że można tak szanować Słowo Boże, że aż go nie czytać. Z takim szacunkiem podchodzą do Słowa. A ja bym wolał widzieć, jak jedna po drugiej Biblii u was się zużywa po prostu. Już taka jest, że kartki nie można obrócić. I kup sobie wtedy nowszą, a tamtą połóż, niech leży. A wiesz, co z tymi starymi Izraelici robili pismami, które już się zniszczyły? Mieli to takie zwoje, prawda? I tam było słowo zapisane. I wiecie, co robili, jak się już zużyło? Jak tyle czytali, że aż się zużyło. Robili dla tego zwoju pogrzeb, normalny pogrzeb, tak jak dla człowieka. I to jest bardzo ważne, żebyśmy podchodzili do słowa nie z lekceważeniem, bo się zużyło, to do pieca wrzucę. To tylko mówię tak przy okazji. Ale wiedzmy, że Bóg bardzo ceni swoje słowo. Zgromadzenie Izraela również jest dziedzictwem Bożym. Zgromadzenie, kahal po hebrajsku, a po naszemu to jest zbór, prawda? Zbór, kościół. To jest też Boże dziedzictwo. Psalm 74, Werset drugi mówi, pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś. Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. Pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz. To jest wezwanie takie ze strony Dawida w stronę Boga. Aby Bóg pamiętał o nich jako o swoim dziedzictwie. Naród izraelski, zgromadzenie Boże, zbór, którym jesteśmy, jest dziedzictwem Bożym. Jeśli chcesz mieć udział w Bożym dziedzictwie, bądź w Jego zborze, bądź w Jego kościele. Będziesz wtedy w Jego dziedzictwie. W Nowym Testamencie to słowo, które przeczytaliśmy, posiądą ziemię, nabiera dodatkowego znaczenia i oznacza dziedziczenie Królestwa Niebios. Przede wszystkim dziedziczenie życia wiecznego. Mateusza 19 rozdział, 27 do 29 wersety mówią tak. Wtedy, odpowiadając, Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matka, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Jeśli nawet my nie będziemy jednym z tych 12, którzy zasiądą na tej stolicy sądowej, barankowej, no to odnosi się do nas słowo i każdy. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matka, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Czy to oznacza, że mamy rzucić matki nasze, rzucić naszych ojców, wyprowadzić się, nie mieć z nimi nic wspólnego? To wcale nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że umysłowo, duchowo musisz być odłączony. Musisz stanowić jednostkę Bożą. Musisz stanowić odrębną jednostkę Bożą. Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Każdy z nas jest oddzielną jednostką Bożą. Każdy z nas ma tą osobistą społeczność z Bogiem. To nie jest tak, że Bóg przychodzi do rodziny i mówi do gospodarza domu, a do nikogo więcej z domu nie mówi. Zobaczmy, że nie tylko w Nowym Testamencie mówi do wszystkich, ale w Starym również. Nie mówił do ojca, nie mówił do matki, a na przykład mówił do dziecka. Bo tylko w tym dziecku Bóg znalazł coś, co mu się spodobało. Tak jest powiedziane. Pewien król był bezbożnym królem. Jego żona również była bezbożna. A w dziecku Bóg znalazł coś, co mu się podobało. I co zrobił? Wziął do królestwa. Bardzo wyraźnie jest powiedziane, wziął do królestwa. Żywot wieczny. Odziedziczył żywot wieczny. 1 Koryntian 15, rozdział 50 werset mówi, a powiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Musimy wiedzieć, że my jako duchowe istoty stanowimy dla Boga wartość. My często myślimy sobie, że nasze ciało jest takie wartościowe, takie ważne i jak na przykład człowiek wierzący zachoruje, to już tragedię robi z tego powodu. A Jezus Chrystus mówi, a gdybyś nawet umarł, to żyć będziesz na wieki. A my tak bardzo przywiązujemy wagę do ojca, do matki, do dzieci, do życia naszego własnego, do zdrowia naszego własnego. Czy nie wiemy, że apostołowie już pokazują to bardzo wyraźnie, że kiedy ich życie wisiało na włosku i myśleli, że ich śmierć już jest postanowiona i już się pogodzili, no to dobra, Boże, to zabijaj nas już. Czy tak oni powiedzieli? Czy tak oznacza to słowo? Nie. Wiecie, co jest powiedziane? Że jak myśleliśmy, że już nasza śmierć jest postanowiona, aby Bóg dokonał zmartwychwstania. Zwróciliśmy na to uwagę? Oni nie pogodzili się ze swoją śmiercią, tylko powiedzieli, no jeśli Bóg postanowi, że mamy umrzeć i zmartwychwstać, no dobra, nie ma sprawy. Czy nie dzieją się takie rzeczy? Łazarz umarł i zmartwychwstał. A dlaczego? Bo miał jeszcze dzieło do wykonania. Jeszcze miał dzieło do wykonania. Apostołowie zawsze byli tak samo nastawieni. Apostoł Paweł był tak samo nastawiony, że jeśli umrze, to znaczy, że Bóg po prostu chce zmartwychwzbudzić go, żeby jeszcze wykonał, dokończył zadanie. Bo jeśli Bóg powiedział, że masz dokończyć zadanie, to ty je dokończysz. Nawet jeśli twoje życie zostanie przerwane, to Bóg je przywróci, a zadanie musisz dokończyć. Kto jest Panem nad życiem i śmiercią? Bóg. A więc Bóg może dać ci, zabrać ci twoje życie, może nawet 10 razy ci je przywrócić. Czy nie jest tak samo powiedziane o Eliaszu? Żył Eliasz i poszedł do nieba. Rydwan przyjechał, zabrał go. Eliasz później był jeszcze na ziemi? Jako Jan Chrzciciel. A będzie jeszcze na ziemi? O tak, będzie. Jednym z dwóch świadków, którzy są opisani w objawieniu Jana. Widzimy? Bóg może bardzo dużo razy przywracać człowieka, jeśli tak uzna, że to jest konieczne. A więc tak jak w grach dzieci mają, że jest jedno życie, drugie życie, ileś tam żyć. Tylko to jest gra. A Bóg autentycznie działa, nie posługując się grą względem człowieka, tylko posługując się swoim prawem. Pokazuje, że jest ponad naszą śmiercią. I śmierć nad wami panować nie będzie. Śmierć nad wami panować nie będzie. W takim razie kto? Jezus Chrystus. Przyzwyczajaj się już do tego, że Jezus Chrystus nad tobą panuje. I nic ci nie grozi. Nic ci nie grozi. Jeśli Bóg coś postanowił, to nic ci nie grozi. Bądź pewny tego, bo Bóg jest wśród nas. On jest mocą naszą, tarczą naszą i zwycięstwem naszym. W Kolosan w 3 rozdziale 23, 24 wersecie jest powiedziane: cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie. Jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. A więc dziedzictwo, wiecie co to jest dziedzictwo? Coś, co się otrzymuje po śmierci kogoś, kto jest właścicielem tego. Jezus Chrystus umarł i darował nam wszystko, co jest nam do życia i pobożności potrzebne. 1 Piotra, 1 rozdział od 3 do 5 wersetu mówi tak: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. A więc zobaczmy, dziedzictwo przygotowane już i zachowane dla nas w niebie. Dlatego tego, co tam w niebie jest dla nas przygotowane, żaden złodziej nie jest w stanie nam ukraść. Ono jest tam przygotowane. Więc szykuj się, że swoje dziedzictwo obejmiesz i będziesz w tym dziedzictwie pełnił Bożą wolę. Hebrajczyków 9 rozdział 14 do 16 mówi tak. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyścił sumienie wasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest ten sam testament? Tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Jezus Chrystus jest tym, który go sporządził, który przypieczętował śmiercią swoją to dziedzictwo, a teraz ono jest objawione nam. I szykujemy się do naszego dziedzictwa. A żeby szykować się do dziedzictwa, musimy wzrastać w pokorze. Musimy nauczyć się być cichymi, pokornego serca, uniżonymi. Wiecie, ciekawa rzecz, może widzieliście kiedyś w internecie, jak usługują bracia, którzy są pełni mocy, którzy wkładają ręce i otrzymują ludzie Ducha Świętego. Co się dzieje, jak wkładają na niektórych ludzi i oni wcale pokornie nie stoją? Reagują bardzo ostro. Raptownie nimi rzuca, przewracają się na podłogę, zaczynają krzyczeć. Jak myślicie, czemu? Bo demony w nich są. Widzimy, demony nie są pokorne. Widzimy, co się dzieje? Sprzeciwiają się, ostro reagują, na moc Bożą ostro reagują. A my, jak reagujemy, kiedy przychodzi Bóg? Z pokorą, z łagodnością, z akceptacją, z dobrocią wobec Boga, bo On tylko nas może obdarować. Widzimy, w jaki sposób mamy reagować na Boże działanie. I na koniec w Efezjan 5 rozdział od 3 do 5 jest napisane o rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiecie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Czy chcesz to zaakceptować, czy nie? Nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Nie ma udziału. Dlatego musimy się nauczyć być pokornymi. To jest niezwykle ważne, abyśmy zaakceptowali w życiu naszym to uniżenie i to działanie Boże, abyśmy nauczyli się chodzić naprawdę w pokorze przed Bożym obliczem. Dlatego zacznijmy działać w taki głęboki sposób w naszym sercu, aby nauczyć naszego życia, siebie samego, aby we właściwy sposób zareagować w naszym życiu na wszelkie rzeczy, które nie chwalą Pana naszego. Abyśmy nauczyli się być pokorni. Bóg mówi i musisz mówić, tak jest, Panie. Dlatego, że Bóg dokładnie wie, co Ciebie uszczęśliwi, co Tobie da tą możliwość wejścia do Królestwa, osiągnięcia tego dziedzictwa, abyśmy wiedzieli, że moc Boża od Boga pochodzi. I Bóg nią chce nas obdarować. Gotowi jesteśmy na napełnienie Bożym Duchem Świętym? Chcemy chodzić w Bożej mocy? Chcemy chodzić w Jego namaszczeniu? To będziemy chwalić naszego Pana, wywyższać Jego wielkie i święte imię.